Dzisiaj będziemy mówili na temat trzeciego przykazania. Trzecie przykazanie. Oczywiście musimy wiedzieć, że w Piśmie Świętym jest według tej kolejności, którą my właśnie omawiamy. W katechizmie katolickim wszystko jest przesunięte o jedno miejsce, bo zabrane zostało drugie przykazanie, więc to by było drugie wtedy w katechizmie. U nas jest w Piśmie Świętym jako trzecie. Trzecie przykazanie prawa Bożego brzmi: nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Przykazanie nakazuje nam szanować imię Pana i czcić imię naszego Boga. Powinno się je wymawiać tylko po to, aby je błogosławić, wychwalać, uwielbiać, no i prosić. Imię Boże, imię wyraża istotę i tożsamość człowieka, a więc wykazuje taki sens życia człowieka. Bóg ma imię, nie jest jakąś anonimową siłą poruszającą się gdzieś tam po świecie czy wszechświecie, jak to niektórzy ludzie ujmują, tacy, którzy nie są może zbyt głęboko wierzący i tak sobie leciutko to traktują, mówi, no jest jakaś siła. My wiemy, jak ta siła ma na imię, prawda? Więc wiemy, że to jest konkretna osoba i tak się do niej zwracamy i dlatego musimy zwracać się z szacunkiem do naszego Boga Wszechmogącego i Pana. Bóg nie może być ani ogarnięty naszym rozumem, ani nie istnieje żadna idea, która by mogła Boga w jakiś sposób ująć w ramy, żeby można było jakoś sobie go wyobrazić. Żadne imię, które by mogło wyczerpująco wyrażać Bożą istotę. Bóg jest święty, a to oznacza, że jest absolutnie wyższy, że jest ponad wszelkim stworzeniem, że jest transcendentny, czyli istnieje poza wszelkim ludzkim poznaniem. Jest poza możliwością poznania. Boga znamy tylko na tyle, na ile On zechce się nam objawić. Nie ma żadnej innej możliwości poznania bardziej Boga, niż On sam nam o tym powie. Dlatego posłał też swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na ten świat i On nam tyle objawił, ile trzeba było. Zobaczmy, że Jezus Chrystus nie zajmował się objawianiem ludziom imienia Bożego. To zostało podane już dawno temu Mojżeszowi. A Jezus Chrystus zajmował się służbą, zajmował się tym, co zostało mu zlecone przez Jego Ojca, który jest w niebie. W Starym Testamencie Bóg objawiał się swojemu ludowi tak stopniowo, nie nagle wszystko, bo oni by nie byli w stanie znieść. Jezus Chrystus zresztą, kiedy był na ziemi i o niektórych rzeczach niebiańskich mówił ludziom, mówi, więcej wam nie powiem, bo na ten czas nie jesteście w stanie znieść. Musimy to wiedzieć, dlatego Bóg objawiał się w Starym Testamencie stopniowo i pod różnymi imionami. Imię, które Bóg objawił Mojżeszowi, wskazuje, że jest on istotą istniejącą samoistnie. Kto Boga stworzył? Czy Bóg może sam siebie stworzył? Widzimy? Samoistnie istnieje. To nie ma tak, że ktoś go stworzył, że on się kiedyś urodził. Po prostu nie ma, bo on nie ma początku żadnego. Rozumiecie to? Oczywiście, głęboko to rozumiecie. Ja tego nie rozumiem i nikt z ludzi tego nie rozumie. I przypuszczam, że kiedy pójdziemy do nieba, też tego nie zrozumiemy. Po prostu on był, zawsze był. Zawsze był, zawsze jest i zawsze będzie. I nigdy nie ma końca jego istnienie. A więc druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, 14 i 15 wersety mówią tak. A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. A Biblia Brzeska podaje inną możliwość tego też tłumaczenia. Zresztą jak się tekst hebrajski przegląda, to tam to wyraźnie jest widoczne. Więc ci, którzy zajmowali się tłumaczeniem Biblii, Biblię Brzeską wydali pierwsze drukowane Słowo Boże w Polsce w 1563 roku. Mówi tak, rzekł wtedy Bóg do Mojżesza, będę, który będę. I dalej, a ku temu rzekł, powiedz też i tak synom izraelskim, ten, który jest, posłał mnie do was. I rzekł zasiem Bóg Mojżeszowi, i to też jeszcze powiedz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków, Bóg Jakubów, posłał mnie ku wam, imię moje to ci jest na wieki, a pamiątka moja ta ci jest na wieki wieczne. A więc zobaczmy, jest pokazane, że Bóg jest i ten, który będzie, prawda? Zawsze był, jest i będzie. I to jest mniej więcej oddane w tym tłumaczeniu Biblii Brzeskiej. Przez szacunek dla świętości Boga naród izraelski nie wymawiał imienia Jahwe, czyli Echie, Asher, Echie, jestem, który jestem. Oni nie wymawiali tego, a już szczególnie po 581 roku, po powrocie z niewoli, z Babilonu, już w ogóle nie używali imienia Jahwe. Natomiast wszędzie w tym miejscu, gdzie w Piśmie Świętym było użyte, było napisane Jihwh, te trzy litery, które tam z samogłoski trzeba było dodawać, czyli Jahwe, to w tym miejscu wymawiali Adonai. Nie czytali w ogóle tego słowa, także na dobrą sprawę wypowiadanie tego Jahwe czy Jehowa, jakbyśmy na to nie, bo zależy jakie samogłoski użyjemy pomiędzy spółgłoski, nie wiadomo właściwie po dziś dzień, jak dokładnie powinno się wymawiać, dlatego, że Żydzi nie wymawiali. Przez całe wieki nie wymawiali tego imienia i jakby tradycja nie dotarła aż dotąd. Po prostu tak przypuszczają, że powinno się to tak wymawiać, bo na przykładzie innych słów tak je wymawiają. Ale oni w zasadzie nie wymawiali tego. A więc Adonai było używane po hebrajsku, a te fragmenty Pisma Świętego Starego Testamentu, gdzie były napisane po grecku i Nowy Testament, tam używa słowa Kyrios, to jest greckie słowo. Inne imiona Boga w Starym Testamencie to jest Elohim i to wskazuje na to, że Bóg nie jest jeden, jest w trzech osobach, bo Elohim, im końcówka jest cechą liczby mnogiej i ją nazwano pluralis majestatis, czyli taka liczba mnoga majestatyczna, odnosząca się tylko do Boga. Dla wyrażenia pełni albo wielkości Boga mówi się Elohim, ale używa się też El Shaddai, jest wszechmogący Bóg, wielki Bóg. Oznacza on też potężnego, wszechmogącego. Jeszcze używano więcej różnych imion dla określenia Boga. Elohecha, El Elai, El, samo słowo, Cywaot. No i dużo, dużo innych. Ja nie będę w tej chwili się mocno skupiał na konkretnych imionach, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że w Nowym Testamencie Bóg daje poznać tajemnicę swojej troistości, czyli jakby, że jest w Trójcy, że jest tym Bogiem, który jest Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym. Czyli Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jezus Chrystus uczy nas tego Boga, który w Starym Testamencie był określony jako Echie, Asher, Echie, nazywać Bogiem Ojcem. I to w Słowie Bożym jest bardzo wyraźnie podkreślone. Abba. Abba to znaczy tato. To jest taka poufała forma mówienia ojcze po hebrajsku. W Mateusza 6 rozdziale 9 wersecie jest powiedziane, a wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Prawda? Słowo Boże wyraźnie mówi, a w Rzymian 8:15 wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Widzimy? Słowo Boże nas wyraźnie zachęca. Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa i naszym również. Ojcze nasz, nie Ojcze Jezusa Chrystusa, tylko mówimy Ojcze nasz, który jesteś w niebie, prawda? Czyli mamy w niebie Ojca i dlatego mamy Ojca na niebie i Bóg jest naszym Ojcem, ale troszkę w inny sposób niż Ojcem Jezusa Chrystusa. Mianowicie Jezus Chrystus był tym jednorodzonym Synem, prawda? Natomiast my jesteśmy dziećmi przybranymi, rozumiemy? Usynowienie. To nie jest tak, że urodziliśmy się od razu synami, ale zostaliśmy w okamgnieniu przemienieni, kiedy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do naszego serca. I to jest ważne, abyśmy naprawdę zdawali sobie z tego sprawę, że jesteśmy naprawdę dziećmi Bożymi. Naprawdę jesteśmy synami i córkami Boga. To nie jest tak, że my chodzimy tutaj po tej ziemi i łudzimy się, oszukujemy samych siebie. Ja jestem Synem Bożym. Amen? No to wy też jesteście synami i córkami Bożymi. Amen? No dokładnie tak jest. Jest osobowość Boża złożona w każdym dziecku Bożym, który przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca. Masz tą cząstkę samego żywego Boga. 1 Jana 3:1 mówi tak. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, nie tylko nazwani, bo jest dalej powiedziane, i nimi jesteśmy. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Jesteś dzieckiem Bożym? Amen. Powiedz, jestem dzieckiem Bożym. Jestem dzieckiem Bożym. I to jest chwała Bogu. Niech się wznosi na wieki wieczne, że On uczynił nas tak wartościowymi istotami tutaj na ziemi. Oczywiście staliśmy się braćmi Jezusa Chrystusa. Braćmi Jezusa Chrystusa. Czy ty się wstydzisz pójść do brata i coś powiedzieć? Na przykład pożycz mi 5 złotych. Pójdziesz do brata i poprosisz? I będziesz czuł wielkie zahamowania? No raczej nie. Dlaczego? No jeżeli na przykład potrzebujesz 5 złotych, to powiesz, Panie Jezu, pożycz mi 5 złotych. No to jest takie proste, takie prymitywne, ale powinniśmy to rozumieć. I Żydzi to doskonale rozumieli. Wiecie, oni to bardzo łatwo przyswajali i rozmawiali z Jezusem Chrystusem, tak jakby obok nich stał. Mesjanistyczni Żydzi oczywiście. My mamy jakieś zahamowanie. Nie wypada coś Bogu powiedzieć. Nie wypada Jezusowi Chrystusowi coś powiedzieć. Co nie wypada? On wszystkie grzechy nasze na siebie wziął, został przybity do krzyża i ty się wstydzisz coś Jemu powiedzieć jeszcze? Przecież On wszystko za ciebie załatwił. Dlatego pamiętajmy, że Jezus Chrystus jest naszym bratem. Rzymian 8:29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, czyli Jezus Chrystus, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Zapamiętajmy to sobie, bo bardzo łatwo zaczynamy te słowa tak leciutko sobie traktować. Nie przywiązujemy do nich wagi. A słuchajcie, Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, że Jezus Chrystus jest takim wspaniałym naszym bratem, który nam daje pełne zwycięstwo. Kochani, jak idziesz i wyganiasz demony, to jakiego imienia używasz? Piotra, Pawła, Jana, jakiego? Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, jak się modlimy o chorych, to w jakim imieniu się modlimy? Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, że to imię jest wzywane przez ludzi i ma być wzywane przez ludzi. ale nie nadaremna. Nie możesz tego imienia używać w sposób haniebny. To tak, jakbyś na przykład imię swojej żony wziął i ludzi przeklinał. Przyjemnie by było? Fajnie by się zrobiło? A gdyby ktoś twoje imię wziął i przeklinał ludzi twoim imieniem? Jeżeli ktoś mówi, ty szmato, to o czym mówi? Nie chcecie powiedzieć. O żonie. I to bardzo często się tak zdarza. A czy tak właśnie powinno być? Czy ma używać imienia, czy jakiegoś określenia, którego nie daj Boże używałby względem swojej żony do przeklinania innych ludzi? Widzimy, jaka jest waga używania imienia Jezusa Chrystusa, imienia Bożego do niewłaściwych celów. Dlatego, kochani, zwróćmy na to uwagę, jak używamy imienia Bożego. Bo jeśli mamy wzywać imię Boże i właściwie w konkretnym, dobrym celu, to tak się właśnie czyni. Bo Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, wzywaj imienia Pańskiego, a będziesz zbawiony. Wzywaj imienia Pańskiego, a będziesz zbawiony. Widzimy, że mamy wzywać imię Pańskie, ale do właściwych celów, do tego, do czego Bóg nas sam przez swoje słowo zachęca. Dlatego, że Duch Święty został posłany do naszych serc, dlatego staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Przez Ducha Świętego. A więc Galacjan 4, rozdział 6 i 7 wersety mówią tak. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Kochani, Jezus Chrystus ma królestwo. Królestwo to jest królestwem, w którym rządzi też Jego Ojciec i Duch Święty. I to zostało dane tobie jako dziedzictwo. A więc jeśli stajesz się bratem Chrystusa, to wszystko to, co należało do Jezusa Chrystusa przynależało, to należy się też tobie. I to Bóg powiedział. Oczywiście, dopóki nas Bóg nie nauczy pokory, uniżenia, cichości i poddania się woli Bożej, to nigdy nam tego nie powierzy. Dlaczego? Bo byśmy zrobili dokładnie to, co zrobił szatan. Sprzeniewierzyli to wszystko. Dlatego Bóg musi nas wyćwiczyć, Bóg musi nas nauczyć używania swojego imienia i żeby tobie cały czas nie wyskakiwało tylko to imię w niewłaściwym kierunku, w niewłaściwych celach, tak jak cokolwiek by się stało, Jezus Maria, ludzie krzyczą. To uwielbienie miałoby być? Albo stukniesz sobie nogę, o Jezu, no może to i wskazane. O Jezu, ratuj, no. Jeśli rzeczywiście to masz na celu, ale ludzie w różny sposób używają tego imienia. Dlatego pamiętajmy, że mamy to czynić zgodnie ze Słowem Bożym, zgodnie z trzecim przykazaniem. Pamiętajmy. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, czwarty werset mówi, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Jesteśmy dziećmi Boga w Chrystusie. To wszystko się dzieje w Chrystusie. W konsekwencji możemy zwracać się do Boga, nazywając Go naprawdę Ojcem. Dlatego nie rób tego nigdy automatycznie, kiedy stajesz w modlitwie przed Bożym obliczem i chcesz pomodlić się tą modlitwą, którą Jezus Chrystus nauczył swoich uczniów. To nie mów sobie, Ojcze nasz, który jest w niebie. Co powiedziałeś? A nie pamiętam. Kochani, z rozmysłem, Ojcze nasz, jesteś w niebie, ale jesteś naszym Ojcem. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy tego Boga, wielkiego Pana i Króla całego Wszechświata, przed którym drżą demony, drży demon, diabeł, wszystkie te moce ciemności drżą przed nim, ty nie musisz przed nim drżeć, ale masz go szanować. Masz doceniać, że on zechciał ciebie usynowić i uczurkowić, aby nas uczynić dziećmi obietnicy, aby nas uczynić szczególnymi istotami na tej ziemi, aby nas uczynić współdziedzicami z Jezusem Chrystusem tego wszystkiego, co nam w cudowny sposób przygotował. Dlatego też zachęcałbym każdego z nas, żebyśmy w ciągu każdego dnia nauczmy się tego, starajmy się po prostu, aby to mówić, abyśmy nazywali Boga naszym Ojcem. Po prostu mów do Boga. Ty sam w swoim sercu mów, że Go kochasz, że Go wielbisz, że czujesz moc i radość płynące z tego, że jesteś dzieckiem Jego. Mów to Bogu. Zobaczmy, jak to często nierozumne dzieci robią. Przychodzą do mamy i mówią: mamo, kocham ciebie. A już dorośli tego nie robią. Oczywiście rozumne są dzieci. I taki przykład Jezus Chrystus postawił przed uczniami i powiedział: jak nie staniecie się tacy jak dzieci, to do królestwa ani rusz. Zwróćmy uwagę. A dzieci właśnie tak mówią. Zwróciliście na to uwagę? Mamo, kocham ciebie. Od tego stanie, do góry oczki podniesie. Mamo, kocham ciebie. No ja ciebie też kocham. Ja ciebie też kocham. Widzimy? My mamy wyznawać Bogu naszemu miłość. Jeśli Go rzeczywiście kochamy, to róbmy to. Tak jak młodzi ludzie sobie wyznają miłość, prawda? Czy to jest coś niewłaściwego, nie przystoi, żeby dziewczyna czy chłopak wyznawał miłość tej drugiej osobie, którą kocha? To jest nienormalne według was? Czy normalne? A nie wiecie. To wam powiem, normalne to jest. Normalne. I to jest normalne, że staniesz przed Bogiem, powiesz: Boże, kocham ciebie. No cieszę się tobą, że ciebie mam. Mów to nie tylko na nabożeństwie, na spotkaniu, które tutaj jest, ale mów to w ciągu dnia. Powiedz chociaż parę razy Bogu, że Go kochasz. Przecież On słyszy. On cały czas słyszy i będzie znał nawet twoje myśli, które tobie towarzyszą, że chcesz to powiedzieć. Czy dla interesu chcesz to powiedzieć? Boże, kocham ciebie. Kocham ciebie. Zaraz łapię. My mamy to robić bezinteresownie. Po prostu mamy to robić z miłości, bo Bóg jest naprawdę wielki. Musimy czcić imię naszego Boga. Musimy rzeczywiście to czynić. Mateusza 6,9, a wy módlcie się: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Niech Twoje imię będzie uświęcone, abyśmy je uwielbiali. Kiedy mówimy to właśnie to w tej modlitwie Ojcze nasz, podkreślam, że mówimy właśnie: święć się Twoje imię. Termin święcić powinno się rozumieć w znaczeniu takim: uznać imię Boże za święte, traktować Jego imię w sposób święty. To właśnie robimy, kiedy uwielbiamy, wysławiamy Boga lub składamy Mu dzięki. Ale słowa święć się imię Twoje są również jedną z próśb modlitwy Ojcze nasz. Święć się imię Twoje to znaczy, że prosisz Boga o to, aby On był uświęcony. Bądź uświęcony w moim życiu, bądź uświęcony w życiu innych ludzi, aby rzeczywiście Ojciec Niebiański, nasz Ojciec Niebiański wysłuchał nasze modlitwy. Wypowiadając te słowa, prosimy, żeby Jego imię było uświęcone przez nas, to znaczy, żebyśmy oddali Mu chwałę naszym życiem i żeby inni Go uwielbiali. Mateusza 5, rozdział 16, werset. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Widzimy, tak postępujemy w naszym życiu, żeby nie tylko było widać, że my wielbimy Boga, że my Go wywyższamy, że my Go czcimy, ale żeby to zachęciło innych ludzi. Rób to w taki sposób, żeby inni ludzie nieobojętnie sobie tam pracowali, tak jak ludzie często pracują, radio mają włączone. A ty słyszysz, co w tym radiu jest mówione? Nie, nie słyszę. To po co masz włączone? No, żeby było włączone. Albo chodzą po domu, wszystko robią, telewizor włączony. To nie o to chodzi, żebyśmy w taki sposób żyli, żeby imię Boże to było tak, wiecie, gdzieś tam między uszami, gdzieś tam lata sobie, żebyśmy my sensownie w konkretnym celu wzywali imienia naszego Pana i Boga. Aby On był uświęcony i żeby to spowodowało, że inni ludzie pójdą w nasze ślady. I rzeczywiście to ich zachęca. Wiecie, niektórzy modlą się w taki bardzo zaraźliwy sposób, wiecie? No już tak wołają do Boga. Ja nieraz spotkałem w niektórych społecznościach, w niektórych kościołach takie osoby, które tak się modliły gorliwie do Boga, że pobudziły wszystkich innych ludzi. A można się tak modlić, uwielbiać Boga. Panie Jezu, dziękuję Ci za wszystko, co Ty mi dajesz. I wszyscy już są tacy zachęceni, żeby razem uwielbiać. Ale jeśli zapalisz się ogniem i będziesz wielbić Boga z całego swojego serca, wszyscy ludzie zaczną podążać za tobą. Wiecie, można całe zgromadzenie swoją modlitwą gorliwą, zapaloną przez Ducha Świętego, można porwać całe zgromadzenie i oni będą pałać w tej modlitwie i zrobi się naprawdę uwielbiająca atmosfera Boga. A można wszystko wygasić. Najpierw uwielbianie wspaniałe, podnoszące nas na duchu, przyprowadzające nas do tronu majestatu Bożego i później końcowa modlitwa i trzeba wszystko podnosić od nowa. Musimy się nauczyć gorliwości w modlitwie. Musimy się nauczyć wzywania imienia Pańskiego tak, żeby Jego imię było wysławiane w sposób naprawdę święty. Jeżeli nasze życie prowadzimy w sposób właściwy, to wtedy rzeczywiście inni ludzie zaczną wielbić Boga i będzie to imię uświęcone wśród narodów. Poszanowanie imienia Boga Ojca domaga się również poszanowania imienia Ducha Świętego i imienia Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Trzecie przykazanie zabrania wszelkiego niewłaściwego używania imienia Boga, a zwłaszcza bluźnierstwa, które polega na wypowiadaniu przeciw Bogu wewnętrznie lub zewnętrznie słów nienawiści, słów wyrzutów i słów wyzwań. Bluźniercze jest również nadużywanie imienia Bożego do zatajenia zbrodniczych praktyk, do zniewalania narodów, do torturowania lub wydawania na śmierć. Ze swej natury łamanie trzeciego przykazania jest grzechem ciężkim. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Dlatego może Żydzi byli tacy bardzo ostrożni, ażeby imienia Bożego nie używać w ogóle. Ale myślę, że nie jest to też właściwa metoda, abyśmy imienia Bożego w ogóle nie wzywali. Bo Słowo Boże nas do tego zachęca, abyśmy używali, tylko we właściwy sposób. To jest, wiecie, taki prosty przykład, jaki możemy z życia dać. Nóż jest bardzo dobrym urządzeniem, jeśli go używamy we właściwy sposób. Nożem można ukroić wiele rzeczy, bez noża wielu rzeczy nie jesteś w stanie zrobić, ale tym samym nożem, wiecie, można przeciwko Bogu. Można kogoś zranić, lub jeszcze gorzej. Dlatego pamiętajmy, że z przykazaniem trzecim, tym dotyczącym nadużywania imienia Bożego, również łączy się krzywoprzysięstwo. O tym krzywoprzysięstwie będziemy mówili jeszcze szerzej, kiedy omawiać będziemy dziewiąte przykazanie, ale teraz tylko napomnę o tym, abyśmy wiedzieli, że przysięga to branie Boga na świadka, więc używanie Jego imienia. I tu bardzo często jest to używane. Jeżeli chce się potwierdzić swoje kłamstwo, to się mówi, jak Boga kocham. Prawda? Bo ci najczęściej, którzy jak Boga kocham, mówią, w zasadzie chcą przykrywkę zrobić tylko na to, że wcale nie mają zamiaru tak zrobić, jak mówią. Także wiedzmy o tym, że to jest zakazane i na to też Bóg zwraca uwagę, abyśmy w ten sposób nie postępowali. Czyli chcemy przez imię Boże dać gwarancję lub obietnicę świadectwa, aby możemy też użyć, aby udowodnić niewinność jakiejś osoby, prawda? Niesprawiedliwie oskarżonej albo wystawionej na podejrzenia, albo żeby położyć kres kłótniom, sporom i tak dalej. Wiedzmy, że to musi być w mądry sposób i dlatego są pewne okoliczności, w których przysięga jest właściwa, właściwie brana, na przykład przysięga, kiedy chrzest przyjmujemy, prawda? Czy będziesz służyć Bogu? Tak, na Boga przysięgam, będę służyć Bogu, prawda? I to nie jest przez Boga ujmowane jako niewłaściwe. Czasami dla podkreślenia wagi tego, co będziemy robić, no podkreśla się też, na imię Boże się powołuje i z ręką na Biblii nawet się to czyni, czyli tam jest wielokrotnie, wiele tysięcy razy wymienione imię Boże, kładąc rękę na Biblii, przysięgając na Biblię, przysięgasz na imiona, wszystkie imiona Boże. Dlatego wiedzmy, że niektóre przysięgi nie są niegodziwe, ale wiedzmy, że mamy wtedy dokładnie przestrzegać tego, co przysięgamy czy przyrzekamy. Poza tymi sytuacjami Pan nasz uczy nas, żebyśmy w ogóle starali się nie przysięgać. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Mateusza 5, rozdział 37, werset mówi tak. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto, to jest od złego. A zły to kto to taki? Diabeł. Żebyśmy to wiedzieli. W Jakuba w 5 rozdziale 12 wersecie jest powiedziane: przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Więc musimy pracować nad tym, aby nasze słowa rzeczywiście wiązały się z przestrzeganiem obietnic, które składamy Bogu czy innym ludziom. Pamiętajmy o tym, że mamy o to walczyć, mamy się starać, mamy nad tym pracować. Jeżeli masz taką łatwość dotrzymywania słowa, to dobrze, niech cię Bóg w tym błogosławi. Jeśli nie masz łatwości dotrzymywania słowa, to zacznij nad tym pracować. Wszyscy, którzy tego potrzebujemy, musimy nad tym pracować, abyśmy byli ludźmi wiarygodnymi. Wiarygodnymi i naprawdę oddanymi Bogu i postępującymi według Jego słowa. Człowiek jest jedynym stworzeniem na ziemi, jedynym, którego Bóg chciał dla siebie samego. Jesteśmy jedynymi istotami, które Bóg stworzył specjalnie po to, żeby były dla Niego. Żadne inne istoty na ziemi nie zostały po to stworzone, ale człowiek został właśnie w tym celu stworzony i dlatego ma cząstkę samego żywego Boga. Amen? Wiecie o tym, że macie cząstkę żywego Boga? Ona w was wszystkich jest, no, we mnie też. To jest cząstka samego żywego Boga. Jesteśmy dziećmi Bożymi. I zobaczmy, żadna inna istota na ziemi, żadna inna istota nie ma cząstki żywego Boga. Żadna inna. Dusza zwierzęcia jest w jego krwi. A dusza człowieka jest w jego wewnętrznym człowieku. Dusza człowieka jest częścią samego żywego Boga. I jesteś jedyną istotą na ziemi, która jest taka wartościowa. Człowiek nie jest czymś, ale jest kimś. Dostał imię od Boga. Człowiek został wezwany do uczestniczenia w życiu Bożym, zaproszony przez Boga. Przez poznanie i miłość ma mieć społeczność z żywym Bogiem. Kiedy człowiek się nawraca, staje się dzieckiem Bożym. Nawraca się, staje się dzieckiem Bożym. I wówczas człowiek otrzymuje nowe serce. Ty masz już nowe serce, jak przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego wnętrza. Przedstawia to szczególny i niepowtarzalny charakter wobec Boga i wobec innych bliźnich swoich. Zupełnie inny. Kot to jest takie zwierzę bardzo wierne człowiekowi. Zawsze się trzyma tylko jednego właściciela, tak? Nie. A pies się trzyma. Czy to znaczy, że ma duszę? Nie. Tak został ukształtowany przez Boga. Ale człowiek, jak został ukształtowany, jak został stworzony, to nie tak, że Bóg stworzył człowieka i już się nie dotknął go. Słowo Boże mówi, że jak człowiek został stworzony, to jeszcze jedną rzecz Bóg uczynił. Przyszedł i w jego nozdrza tchnął swój własny dech. I wtedy człowiek zaczął żyć. Z żadną inną istotą Bóg tak nie uczynił. Dlatego wiedzmy, że jesteśmy bardzo szczególnymi istotami. Dlatego musimy po naszym nawróceniu, przyjęciu Jezusa Chrystusa, musimy przyjąć chrzest, być zanurzonymi. Musimy wejść w przymierze z Bogiem. I to musi nie ktoś za ciebie to zrobić, ale ty musisz osobiście to zrobić. Musisz osobiście przysiąc Bogu, że Mu będziesz służył. Że będziesz dla Niego żył do końca twoich dni na tej ziemi. Bóg inaczej nie jest w stanie mieć takiej bliskiej społeczności z tobą. To tak jak niektórzy myślą, że kobieta i mężczyzna się łączą i mieszkają ze sobą 20 lat, to są małżeństwem. Nie są małżeństwem. I jest nawet w naszym języku takie określenie, jak się określa takie pary, które nie mają ślubu i nie mają tej jedności. Ale my jesteśmy tymi, którzy przestrzegają Słowa Bożego. Więc jeżeli się łączymy, to stajemy się i Słowo sobie dajemy, przysięgamy sobie. Widzimy? Jeśli chcesz być jedno z Bogiem, to nie możesz być takim przyklejonym człowiekiem do Boga i tak sobie trochę chodzić z Bogiem, trochę z diabłem. Ale jeśli zdecydowałeś się służyć Bogu, to idziesz po jednej stronie i cały czas jesteś przy Bogu. I składasz mu przysięgę. A więc jeśli rzeczywiście później zostajesz ochrzczony i przysięgasz Bogu swoje życie, że oddajesz i będziesz żył dla Niego, to wówczas na tej podstawie twojej wiary stajesz się naśladowcą Chrystusa. Zaczynasz iść rzeczywiście za Chrystusem. Chrześcijanin jako naśladowca Jezusa Chrystusa otrzymuje wezwanie do utożsamienia się z Bogiem. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, 26 werset mówi tak. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Po raz pierwszy, czyli tych, którzy nawrócili się w imię Jezusa Chrystusa przez działanie Ducha Świętego, to oni zostali nazwani chrześcijanami. Widzimy, stanęli po stronie Bożej. Bóg nazywa każdego człowieka imieniem. Konkretnie imieniem. To nie jest tak, że przyprowadził jakiegoś anioła i powiedział, a teraz ludzie przyjdźcie i anioł wyznaczał im, jakie mają mieć imiona. To Bóg. To Bóg jest tym, który z imienia woła każdego człowieka i chce mieć ludzi w swoim tym nie pastwisku, tylko trzodzie tej. Owczarni. Pierwsza Samuelowa, 3 rozdział, 4 do 10, przeczytajmy fragment i tu jest powiedziane tak. I zawołał Pan Samuelu, a on odrzekł, oto jestem. I przybiegł do Helego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie. A on na to, nie wołałem cię. Wróć, połóż się. Odszedł i położył się. A Pan ponownie zawołał, Samuelu. I wstał Samuel, poszedł do Heliego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie. A ten na to, nie wołałem. Synu mój, wróć, połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. A Pan ponownie, po raz trzeci zawołał: Samuelu! Wstał więc i poszedł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie. I zrozumiał Heli, że to Pan woła pacholem. Rzekł więc Heli do Samuela: idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel, położył się na swoim miejscu i przyszedł Pan. Stanął i zawołał jak poprzednio: Samuelu, Samuelu! A Samuel rzekł: mów, bo sługa twój słucha. Bóg nie zawołał do Samuela: ej, ty chłopcze, co tam śpisz? Tylko powiedział konkretnie po imieniu. Takie, jakie imię on miał. Takie, jak sam Bóg przez jego matkę nadał mu. Słowo Boże wyraźnie na ten temat mówi. Izajasz 43, rozdział, pierwszy werset mówi: lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem. Mój jesteś. Nazwałem cię twoim imieniem. Wiecie, kochani, kiedy przychodzi Boża wizja, kiedy Bóg przychodzi, aby przemówić, to rzeczywiście mówi po imieniu. I kiedy ja posłyszałem ten głos w mojej młodości i Pan do mnie przemówił, to użył imienia. Oto Piotrze, wybieram ciebie, będziesz kaznodzieją. Użył imienia. Konkretnie, że to jest do mnie. Żeby ktoś obok nie pomyślał: nie, to nie było do ciebie, to do mnie było. Nie ma żadnej wątpliwości. Dobrze, że akurat nie ma Piotra Misiejuka, bo jakby Pan przemówił, to on by pomyślał, że to do niego. A to akurat do mnie. Ale Bóg doskonale wie, jaki wyróżnik użyć, żeby o konkretną osobę chodziło. I Słowo Boże na przykład używa takiego stwierdzenia: Judasz, ale nie ten z Kariotu. Bo Judasz z Kariotu zdradził Jezusa. A więc zobaczmy, Słowo Boże wyróżnia, konkretnie wyróżnia. Abyśmy dobrze wiedzieli, że Bóg przemawia do mnie, a nie do kogoś obok. Albo przemawia do kogoś obok, a nie do mnie. Jana, Ewangelia, 10 rozdział, 3 werset mówi tak: temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Widzimy? Dlatego pamiętajmy, że Bóg docenia sobie indywidualność każdego z nas. I w Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, 4 wersecie jest powiedziane: a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? On doskonale wiedział, że Bóg mówi do niego, konkretnie do niego. Nie rozumiał słów Bożych, pamiętamy, prawda? Nie rozumiał: ja ciebie prześladuję, przecież ja tobie całym życiem służę. Nawet tych zwyrodnialców, tych sekciarzy niszczę na twoją chwałę. No Bóg to zmienił i wiemy, jak to później wszystko przebiegało, ale Bóg miłuje każdego osobiście. Dlatego przemawia po imieniu. Apostoł Paweł mówi w Galacjan 2:20: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Widzimy, jak ceniony jest każdy człowiek na tej ziemi przez Boga. Bóg też od każdego z nas oczekuje odpowiedzi na tą miłość, którą nam daje. Żebyś odpowiedział, żeby to nie była taka miłość jednostronna, że ona go kochała, a on jej wcale. Albo on ją kochał, a ona go wcale. Bóg chce odwzajemnienia. To nie może być taka miłość, że Bóg z krzyża ukochał nas, zbawił nas, a my nie chcemy Go znać. Słowo Boże pokazuje nam bardzo wyraźnie, abyśmy odpowiedzieli na miłość Bożą. W Marka 12, rozdziale 30 wersecie jest powiedziane: będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Wspomniałem tu to pierwsze przykazanie, które omawialiśmy. A ono się właśnie łączy i w tej sytuacji z tym trzecim przykazaniem. Nikt z nas nie może być zastąpiony przez kogoś drugiego w tej odpowiedzi dawanej Bogu, odpowiedzi na Jego miłość. Ty musisz osobiście otworzyć swoje serce i osobiście odwzajemnić Bogu Jego miłość. Ty osobiście musisz to zrobić. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Chociażby jak bardzo kochał Boga i kochał ciebie. Dlatego jeszcze raz wspomnę ten Izajasz 43:1. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. Odkupiłem cię, zawołałem po imieniu, należysz do mnie. To, co jest Boże, nie kradnijmy Bogu. Jeśli Jemu należy się chwała za to, że nas odkupił, za to, że nas zawołał po imieniu, za to, że należymy do Niego, to oddajmy Mu to, co się Jemu należy. Bóg umiłował nas do tego stopnia, że za nas umarł. Wybrał nas przed wiekami, przed stworzeniem świata. Wiesz o tym, że wybrał ciebie Bóg przed stworzeniem świata? Jeszcze nikt nie przewidział z ludzi tego, że ty się urodzisz. Już jak było bardzo blisko, to można było coś tam przewidzieć. Ja z moją żoną mogliśmy przewidzieć dzieci, które się urodzą. Ale nie zawsze tak jest. A Bóg wiedział, że się urodzimy jeszcze przed założeniem świata. Dlatego tak wiele jest Bożej miłości do nas. I my musimy tą Bożą miłość przyjąć, a też odwzajemnić. Efezjan 1 rozdział 4, 5 i 6 wersety mówią tak. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Dlatego wzywajmy imię Pana naszego Boga i Boga imię nie nadaremnie. Joel 3, rozdział 5, werset mówi, pierwsza jego część, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. A Rzymian 10, 13 mówi, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. A pierwsza Mojżeszowa 4, 26 mówi, Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Widzimy, jak długo po tym, odkąd z raju zostali ludzie wygnani, jak szybko upadło to wzywanie we właściwy sposób imienia Pańskiego. Abel jeszcze wzywał. Kain już się boczył na Boga. A później całkiem zapomniano o wzywaniu imienia Pańskiego. I kiedy się urodził Set, i kiedy Setowi urodził się syn Enosz, znów odnowiona była chwała Bogu i wzywanie we właściwy sposób Jego imienia. Na koniec chciałbym, abyśmy przeczytali Psalm 124. Słowo, które mówi o naszym Bogu i Panu Wszechmogącym. Gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael, gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem. Gdy płonęli gniewem przeciwko nam, to byłyby nas zalały wody. potok zatopiłby nas, to przeszłyby nad nami wody wezbrane. Błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup zębom ich. Dusza nasza jak ptak uniknęła z sidła ptaszników. Sidło się podarło, a myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. I to jest to właściwe wzywanie imienia Pańskiego. Pamiętajmy, abyśmy to czynili. Abyśmy imię Pańskie wzywali w dobrych sprawach. Niech ci do głowy nie przychodzi wzywać w inny sposób, bo to się Bogu nie podoba. Takie jest to trzecie przykazanie, którego mamy przestrzegać. I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi w imię Boże. Amen.